Dobra, słuchajcie, to kontynuujemy dalej studium listu do Tytusa. Przeszliśmy do czego? Do praktycznego zastosowania zdrowej nauki. Dobrze. I teraz tak. Tydzień temu mieliśmy postawę zgodną ze zdrową nauką w praktyce odnośnie mężczyzn. I teraz co pamiętacie, co wam się nie zgadza, albo co wam się zgadza i co chcielibyście dodać? Może najpierw po kolei. Co pamiętacie?
Mówiliśmy sporo o tej trzeźwości, o tej roztropności, że to wszystko się sprowadza i trzeźwość ciała, czyli alkohol czy cokolwiek innego, co tu trzeźwość ciała i umysłu odbiera, i kiedyś roztropność, że jest się czujnym, że się zachowuje mądrość, panowanie, aby mieć pełnię władzy umysłowej w każdej sytuacji, i tacy powinni być ci starsi mężczyźni, a także i młodsi, aby mieć pełnię władz umysłowych, być świadomi.
Mhm. I raczej tu chodziło o starszych mężczyzn, w tym akurat wypadku starszych wiekiem, a nie starszych w znaczeniu biskupów, tak, prezbiterów i tak dalej. Co jedno, tak, nie stoi w sprzeczności z drugim, ale tutaj jakby tak do wszystkich, do szerszego grona starszych wiekiem mężczyzn.
Czyli pasterzy też, ale generalnie chodziło o wszystkich starszych mężczyzn w zgromadzeniu.
A co się wiązało z tą trzeźwością, roztropnością oraz tymi innymi cechami, że po prostu ta postawa i te cechy są wzorem dla młodszych mężczyzn i dla innych, tak? Że z tej postawy wynika jakby to, że są wzorem i świadectwem.
Mhm. Jeszcze ja może się tu powtórzę też kawałek. Mają być pełni władz umysłowych, zachowując w każdej sytuacji jasność umysłu i nie pozwalać, by używka ograniczała ten umysł w jakimkolwiek stopniu. Mhm. Być zdrowi w wierze, w miłości i cierpliwości. Mają zachowywać się na poziomie zawsze, nie tylko gdy ktoś widzi nas, nie? Mhm. Mają trzymać swoje emocje, pożądliwość na wodzy. Dlaczego? Dlatego, że żyjemy w grzesznym ciele i mamy walczyć z tym, a nie się poddawać. I jeszcze sobie wynotowałem, co możemy powiedzieć o zdrowej nauce u tych starszych, jakie powinno być życie starszych. Życie starszych powinno być zgodne ze zdrową nauką, zarówno w mowie, jak i w czynie. Mhm. A zdrowa nauka to co mówi Bóg. To, co czytamy, czyli bądź trzeźwy, jasny, rozważny, trzymaj się poleceń Słowa Bożego, panuj nad swoim postępowaniem, napełnij się duchem, głupie mowy, nieprzyzwoite żarty, pijaństwo, niech to będzie cunięte, jak mówi list do Filipian i Kolosan. No i oraz jeszcze mówiliśmy tam, że miłość. Starsi mają być zdrowi w miłości, do braci i sióstr, a jeśli mają rodziny, to do żony i dzieci. Bądź się podobnie. Tak, przeczytałem sobie
Co jeszcze?
Też jak mówiliśmy o trzeźwości, to wracaliśmy do fragmentów ze Starego Testamentu, gdzie mówiły one jedz, pij, baw się, ale to sobie rozważyliśmy, że nie mówi to do nas, którzy mamy nadzieję, Pismo, tylko mówi o ludziach, którzy tej nadziei nie mają, że rzeczywiście co mają innego w tym życiu, jeśli tej nadziei nie mają. Nie korzystają z życia, a my mamy nadzieję i pocieszenie głównie w Bogu, w tych obietnicach oczyszczenia z grzechu, nie musimy się pocieszać.
Żeby tego nie odbierać, broń Boże, do siebie, że to możemy w tym mieć ukojenie albo jakąś radość.
Mhm. I Słowo mówi, że nie trzeźwość ciała wpływa na ducha.
To znaczy jest to jakieś ukojenie, radość, ale chwilowa.
Tak.
Ja mam inne zdanie na to później, bo na drugi dzień jest
gorzej
niż przed. Powtórka i to ciągnie się coraz gorzej. Nie mówię, to rozważam wypić.
To od Pana pocieszenie,
żeby
Pan
błogosławił,
pomagał.
Tak. Nie tylko
o tych ludziach, którzy szukają ukojenia tam, to jest... Ja po prostu tylko o tych ludziach, którzy szukają w tym ukojenia, bo później jest degeneracja z każdego raza na każdy następny. I tak oni sami o tym mówią.
Nigdzie nie wzywa, czy nie zachęca do tego, tylko są takie fragmenty, które, rozważaliśmy, jak Ewelina powiedziała, które mówią właśnie o ludziach, którzy nie mają nadziei i w tym znaczeniu tylko i wyłącznie, robisz to, rób to, cóż ci więcej pozostało, tak? Ale to absolutnie nie jest wezwanie. Bo nawet Bóg ludzi, tych, którzy nie są Mu posłuszni, to nie jest wezwanie do tego, żeby, ale fajnie, będą jeszcze bardziej nieposłuszni. To nie o to chodzi. Może być Boża kara. Bo jest Boża kara taka, że Bóg pozwala, tak, że nie wiem, tam z listu do Rzymian, tak? Z tego co pamiętam, wydał ich Bóg na pastwę ich porządliwości, tak? Ale to jest też oddzielny temat. Generalnie używki są złe. I tyle. Dla każdego.
Okej. Dobrze. Czyli młodsi mężczyźni mają brać przykład ze starszych, prowadzić życie umiarkowane, to, że są młodzi, nie upoważnia ich do tego, że mogą się wyszaleć, jak to jest ogólnie
dzisiaj mówione. Ale jest zniechęcenie do tego.
Tak, jest ostrzeżenie przed tym. Zarówno w Starym Testamencie, w pismach prorockich, jak i w nauczaniu apostolskim. Prawda? Bo czytaliśmy sobie tam z kaznodziei. Jedz, rób co chcesz, żyj, używaj, tylko pamiętaj, że za wszystko to pozwie cię Bóg przed sądem.
Tak, tak.
A w nauczaniu apostolskim mamy ostrzeżenie, żeby pożądliwości młodzieńczych unikać.
Tak.
Ćwiczyć się w cierpliwości, pokorze, łagodności, tak, żeby się od tego chronić. I jak ktoś studiował list do Tymoteusza, to tam jest więcej. Tam są również takie informacje, jak postępować odnośnie, bo Tymoteusz był osobą, która zderzała się z napomnieniami, z nauczaniem i dotyczyło to zarówno starszych mężczyzn, on był młodszy, ale miał zwracać uwagę również starszym mężczyznom, starszym kobietom, młodszym mężczyznom. Wszędzie były bardzo dokładne zalecenia starszych jak ojców, kobiety starsze jak matki, młodsze jak siostry, tam młodszych mężczyzn jak braci, żeby zachować zawsze dystans, żeby nie być po prostu kuszonym. I to jest bardzo ważne, że to nauczanie przewija się nie tylko przez listę Tytusa, ale również przez inne miejsca. No, dobrze, to w takim razie, skoro tak, to każdy z nas powinien sobie zastanowić się, jakim jest przykładem chrześcijańskiego zachowania, życia, czy nad sobą panuje, czy zachowuje trzeźwość umysłu, rozwagę, bo owszem, używki są groźne, tak, one otępiają umysł w taki czy inny sposób. Ale pamiętajmy również, tak jak mówiliśmy, że emocje również to robią. Gniew, złość, gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga, dlatego to panowanie nad sobą jest związane również właśnie z taką postawą, żeby nie poddawać się gniewowi, złości, agresji, wybuchom. To nie tylko starsi tacy mają być, jako ci, którzy pasą trzodę, tak, o tych w tej chwili mówię, ale również inni. Zarówno starsi mężczyźni, jak i młodsi. A używki tylko jak gdyby sprawiają, że te hamulce są gorsze. One szybciej puszczają. I dajemy upust pożądliwościom ciała, zamiast panować nad nimi, naszym duchem, który jest ożywiony. Prawda? Dlatego jak widzicie, to się wszystko zazębia. Nie ma nic samemu sobie pozostawione. Nie ma rzeczy, które są niezależne i ona nic nie wywołuje, nie. Jedna rzecz zazębia się z drugą, to jest jak maszyna, gdzie jest wiele trybów i uszkodzenie jednego powoduje awarię całego systemu. Jeżeli gdzieś w jednym ulegamy, to wysypuje się to w całym naszym życiu, może nie w jednej chwili, ale z czasem efekty są widoczne w wielu aspektach. Jedna rzecz, a potem spustoszenie jest jak rdza, jak gangrena po prostu, która się z małego zarzewia rozchodzi na całe ciało. Dobra, słuchajcie, w takim razie przechodzimy teraz do kobiet, starszych i młodszych, i omówimy sobie kobiety. Jeśli czytaliście, to będzie nam łatwiej. Więc zanim zaczniemy, to ja proponuję, żeby przeczytać sobie znowu cały rozdział, słuchajcie, drugi. On nie jest długi, przypomnijmy sobie treść i będziemy wtedy rozważać, co mają robić niewiasty. Kto by chciał czytać?
Ja mogę?
Proszę.
Ty zaśnij to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety niech zachowują się w sposób godny świętych. Niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się, niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwe w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi. Mm-hmm.
Dobrze. No i mamy fragment mówiący o kobietach. I teraz po kolei zauważmy sobie werset pierwszy, który mówi co?
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką.
Czyli to, co mają robić kobiety, jest zgodne ze... Te zalecenia, które tu są, są zgodne ze zdrową nauką. I to jest punkt wyjścia. Że to, co w tej chwili będziemy analizować, to pamiętajmy, że to jest zgodne ze zdrową nauką. A zgodnie z tekstem tego listu i tego, co dzisiaj przeczytaliśmy, dlaczego mamy postępować zgodnie ze zdrową nauką? Kto przeczyta ten werset? Te wersety?
Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności, światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.
Dobrze, to dlaczego mamy postępować tak? Bo co? No przeczytałeś cały fragment. Teraz skróć to swoimi słowami kilkoma.
Bo czekamy na błogosławioną nadzieję.
I bo doświadczyliśmy łaski Bożej.
Tak, po pierwsze, doświadczyliśmy łaski Bożej. Która oczyściła nas z grzechów. Tak, wiemy, co to jest ta łaska, omówiliśmy. Tak, to nie jest osoba. To jest miłosierdzie Boże. Bóg przygotował dla nas zbawienie, usprawiedliwienie z grzechu w Jezusie Chrystusie i w ten sposób okazał swoją łaskę. Tak? I ta łaska się objawiła w Jezusie Chrystusie. Ta łaska, to znaczy treść tej Ewangelii, to jest ta łaska, niesie zbawienie wszystkim ludziom, dlatego że co ta łaska mówi? Że Jezus umarł za grzeszników i teraz ty nie musisz się przed Bogiem wybielać, nie musisz czegoś robić, żeby swoje złe uczynki zmazać w jakiś sposób. Możesz przyjść do Boga, poprosić o przebaczenie. Dlaczego? Na mocy ofiary, która została złożona również za twoje grzechy. I to jest ta łaska. I to jest ta łaska, która niesie zbawienie wszystkim ludziom, tak jak mówiliśmy sobie. Więc ważne, że kiedy czytamy te fragmenty, pamiętamy również o innych, które wyraźnie mówią, co to jest ta łaska. Ona nie jest kimś, a jest czymś. I ta łaska poucza nas dlaczego? Bo Paweł mówi w liście do Rzymian, czy więc mamy pozostać w grzechu, żeby łaska bardziej trwała? Przenigdy. Ta łaska nas poucza, że jeśli zostałeś usprawiedliwiony z grzechu, to rozdział 6 listu do Rzymian mówi, masz żyć zgodnie z duchem. Tak jak twój duch ożywiony pragnie, a nie twoje grzeszne ciało. I te zbawienie, przemienione serce, Duch Święty, który w nas jest, to wszystko sprawia, że my jesteśmy pouczeni. Boże prawo jest wyryte na naszych sercach. Chęć posłuszeństwa Bogu. To nas poucza, że mamy pobożnie żyć. Więc jeśli czytamy o pobożnym życiu, o życiu zgodnym ze zdrową nauką, to nie możemy zapominać, dlaczego my mamy to robić. Jak my zapomnimy, czego doświadczyliśmy ze strony Boga, to może być taka pułapka, że zaczniemy postrzegać nasze pobożne życie jako dla nas cierpienie, obciążenie, jakiś mus, tak, że będziemy bardziej czuli na głos naszego ciała, nie będzie nam się chciało. Dlaczego? Bo będziemy zapominać o tym, co Bóg dla nas zrobił. Jak wielką łaskę nam okazał, usprawiedliwiając nas przez to, co Jezus zrobił na krzyżu. Jeśli my o tym będziemy zapominać, to życie w pobożności będzie dla nas ciężarem się robiło. My będziemy chcieli żyć po swojemu. Ale jeżeli będziemy w sobie to odświeżać, pamiętać o tym, co Bóg dla nas zrobił, tak? To będziemy mieli większą ochotę i większą radość z życia w pobożności. Dlatego tak jest tutaj napisane, że nie można żyć w pobożności, nie pamiętając o tym, co się stało na Golgocie. Bo to się ze sobą też zazębia. Jak tu upadamy, to zaczyna się to przekładać na nasze życie. A jeśli trwamy w wierze, jesteśmy wciąż wdzięczni Bogu, to będzie to się również odbijało na naszym życiu. Będziemy potrafili wtedy, jak to się mówi po światowemu, ugryźć w język. Dlaczego? Bo ja nie robię tego dla siebie. Ja po prostu nie chcę czegoś zrobić, nie? I to jest taka zasada. I im bardziej będziemy żyć właśnie pamięcią o tym, to zawsze się będzie to przekładać na nasze życie. Zawsze. A kiedy tu coś nam ucieknie, to i będzie to widać w naszym życiu. I potem no, będziemy przepraszać Boga, tak? Bo wiemy, że możemy przyjść. Ale takie prawidłowości po prostu są. Dlatego jest tak napisane. To pamiętając o tym, czytamy sobie werset, zobaczcie, trzeci. I co w nich mamy? Co w nim mamy? Mamy w nim co?
Podobne kobiety, czyli tak jak mężczyźni.
Tak? Tak, właśnie, starsze kobiety. Niech
zachowują się w sposób godny święty.
Tak. I teraz zobaczcie, mają nie oczerniać, nie nadużywać wina, uczą tego, co dobre. I teraz zobaczcie, czego one mają dalej uczyć. Czwarty, piąty.
Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono słowo.
Czego tu się dowiadujemy o starszych kobietach? Nie o młodszych, o starszych.
Żony mają uczyć tego, w czym same trwają, tak? W tego słowie.
Czyli
dbać o dom,
czyste,
o męża,
mają to grubo kobiety życie. Dokładnie. Czyli jeśli one mają tak nauczać, to konsekwencją tego, zgodnie ze zdrową nauką, jest co?
Że same tak
żyją. Czyli jeśli tak uważacie, to w takim razie w starszych kobietach będziemy sobie wynotowywać, jakie one są. Jakie powinny być zgodnie ze zdrową nauką. Czyli tak, po pierwsze, mają zachowywać się w sposób godny świętych. Tak? Mają nie oczerniać, nie nadużywać wina, uczyć tego, co dobre. I okej, okay, to w takim razie, skoro one takie są, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli sobie dwa wersety, zanim sobie przetłumaczymy słowa, chciałbym dwa wersety, żeby przeczytać. 1 Koryntian 6:11.
Ja tylko powiem, bo mam otwarte, to, że te starsze kobiety, to właśnie jak ci starsi mężczyźni, to presbytes, to presbytis, czyli jakby to samo słowo, tylko w stosunku do kobiet.
Tak, rodzaj żeński.
Dobre tłumaczenie.
Rodzaj żeński.
Starsi mężczyźni, starsza kobiety. Mhm. Nie same kobiety. Nie jest słowo, to słowo nie tak. oznacza kobiety. Tak. Starsze. Mhm. Kobiety, staruszki nawet. Mhm.
Czyli mamy tak, 1 Koryntian 6:11.
Sam 11 czy...
No możemy kontekst, kto studiował to pamięta, kto nie, to trzeba przeczytać w kontekście w takim razie. 9, 10, 11, dobrze. 12 nawet, no.
Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani z niewieściami, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli, lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić.
Tak. I teraz, co ten werset 11 mówi, to zdanie, zostaliście jak obmyci, lecz zostaliście uświęceni. To słowo uświęcenie to jest bardzo szeroki zakres ma zastosowania, ale generalnie oznacza ono oczyszczenie, jesteś czysty, oddzielony od grzechu, oddzielony od zła, tak? Usprawiedliwiony. Pośrednio, tak? Czyli Bóg takimi czyni ludzi. I oni tacy są. Usprawiedliwieni. Jak pamiętacie list do Kolosan, to myśmy czytali, że są usprawiedliwieni, ale mają zachować taką postawę. Czyli Bóg oczyszcza, ale nie żyje zamiast potem. Bo nie każdy od razu po usprawiedliwieniu z grzechów umiera. Tylko dalej tu żyjemy. Niektórzy żyją, niektórzy nie, no ale... Generalnie żyjemy po przebaczeniu grzechów, po otrzymaniu Ducha Świętego. I my mamy trwać w tej pobożności, bo zostaliśmy oczyszczeni z grzechów i nie mamy do nich wracać. Więc jesteśmy uświęceni i mamy się zachowywać tak, jak mówi list do Tytusa, w sposób godny świętych. Czyli skutkiem oczyszczenia z grzechów mamy trwać w tej czystości. Czyli one mają się zachowywać w sposób godny świętych, czyli zgodnie z tym tekstem, tak jak ci, którzy zostali usprawiedliwieni z grzechów, a nie tak jak ci, którzy w grzechach trwają. To jest sposób godny świętych. Czyli nie dalej w grzechu, ale jako ten, który został oczyszczony z grzechu. I pierwszy do Tymoteusza 5:13. Zobaczcie, co jest tutaj. Pierwszy Tymoteusza 5:13. Zobaczmy jeszcze kontekst. 11-13, tak? To jest to wdowach. Pierwszy Tymoteusza, 5 rozdział, 11-13 werset. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną konkretną rzecz. Tak?
Natomiast młodszych wdów do nich nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą i od Chrystusa chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu i nie tylko są bezczynne, lecz też gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada.
Okej. I teraz to jest mowa o młodszych niewiastach, wdowach, które nie zachowują właściwej postawy. W tym liście jest również mowa o wdowach, które są prawdziwie pobożne. Też o nich jest informacja, ale jak sobie kiedyś powiedzieliśmy, jeśli wdowa jest pobożna, to po czym ta pobożność była oceniana? Pamiętacie? Po jej postawie jako wdowy?
Nie, jak zanim była wdową.
Zanim była wdową, czyli ocena postawy jest mężatki, która stała się wdową. Czyli oceniając wdowę, nie ocenia się jej postawy jako wdowy już, ale jeszcze patrzy się na jej życie jako mężatki. Jakie ona życie prowadziła, jak postępowała i czy rzeczywiście jest prawdziwie pobożną wdową. Czyli tu życie jej jako mężatki było bardzo istotne. Natomiast tutaj mamy sytuację, że niewiasty mogą co robić? Mogą, w sensie nie powinny, ale może tak być. Tak? Czyli co? Chodzą od domu do domu, są bezczynne, gadatliwe, wścibskie, mówiące, co nie wypada. A teraz czytamy o tych wdowach z drugiego rozdziału, tutaj trzeciego wersetu, że czego mają nie robić? Nie oczerniać. Nie oczerniać. I to słowo diabolos oznacza oszczerstwo, fałszywe oskarżenie, obmawianie.
Diabolos, można się domyślić.
Diabolos. Tak. To jest taka postawa, taka mowa. Plotkowanie, obmawianie innych ludzi, mówienie o nich źle, przepowiadanie wiadomości. I co ciekawe, nie, to nie tak, że niewiasty tylko to robią. Mężczyźni też potrafią, ale tu jest skazanie, z tego by wychodziło, że one robią to częściej. Tak? I na to jest położony tutaj nacisk. Mężczyźni częściej jest położony nacisk na to, że się mogą kłócić. Mają czyste ręce podnieść do góry, bez swaru, bez złości, prawda? Niewiasty mają zachować język na wodzy. Mężczyźni też oczywiście, bo list Jakuba to mówi. Natomiast jest tu położony nacisk. I Paweł tutaj kładzie również nacisk, więc nie jest to przypadkowe. Prawda? I to jest bardzo ważne, żeby nie oczerniać, i niewiasty mają również zwrócić na to uwagę szczególną, żeby panować nad językiem. A to, że niewiasty mają problemy z panowaniem nad językiem, to widać w Edenie. Nie Adam wdał się w dyskusję z diabłem, a Ewa. I konsekwentnie z tego, jak gdyby się ciągnął do dziś, i warto o tym pamiętać, bo tak jak studiowaliśmy temat małżeństwo, to nie jest poniżanie niewiast, czy mówienie, oskarżanie ich, a się wybielanie jako mężczyźni, nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, jakie przekleństwo na niewieście ciąży, tak? Grzech. I nie Ewy, to żadna z was nie dyskutowała z diabłem i nie zrywała z owocu poznania dobra i zła, ale konsekwencje przekleństwa, chęci dominacji, kierowania, mówienia bardzo dużo, to jest spuścizna, która się ciągnie od Ewy. To jest przekleństwo Boże nie tylko na Ewę, ale na wszystkie niewiasty. I kiedy niewiasty o tym wiedzą, kobiety, rozumieją, jaki problem jest, będą wiedziały, nad czym mają panować. Bo niektóre...
chęć dominacji,
tak, nad mężczyzną. Jeżeli nie wiedzą o tym, to potem się spotykają z problemami, bo nie rozumieją, dlaczego problemy się pojawiają w ich życiu, skoro one tak wszystko dobrze chcą zrobić, a ich mąż do niczego. Ale to jest inne studium, tylko to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, z czym się ma do czynienia. I jak zauważycie, od pierwszej Mojżeszowej, jak studiowaliśmy dzieje Izraela, to wiele razy takie działania kobiet, takie właśnie intrygi, bardzo często były udziałem właśnie kobiet. W dziejach nawet Izraela. Tak samo tutaj, niewiasty wierzące powinny zwrócić uwagę, żeby panować nad językiem, nie używać go do krzywdzenia innych ludzi. I co dalej, zobaczcie, mają? Mają nie nadużywać wina. I teraz ja bym chciał, żeby Rafał sprawdził, co to znaczy nadużywać. Bo to jest bardzo ciekawe słowo, które jest używane w wielu miejscach Biblii. Jeżeli dobrze sprawdziłem, dlatego wolę, żeby Rafał się upewnił. Te nadużywać. To jest chyba 14.02, o ile się nie mylę, tak? No to...
Bulo,
no.
Zrobić niewolnikiem, podbyć, ujarzmić albo być poddanym.
No, nie bądź poddaną wina, nie bądź niewolnikiem wina. Mm-hmm. Nie bądź sługą wina, bo ten doulos to jest sługa, niewolnik. Sługa, ale taki, który jest niewolnik, on
od
nie może
słudzy,
robić.
Tak, od niewolnik poddany sługa.
Tak, czyli ten nie nadużywać, to co to oznacza bezpośrednio, tak?
Bo w Starej Gdańskiej jest przetłumaczone właśnie trochę inaczej, bo nie kochające się wielu wina, ale to nie jest słowo kochające się.
Tak.
To jest niezniewolone, tak?
Tak, bo to chodzi o to, że ty stajesz się sługą.
Tu akurat nie...
Sługą.
Nie
sługą uzależnionym, tak? I tak, ale to jest bardzo ważne, że uzależnienie, ktoś powie, no dobra, ale ja się nie walam pod stołem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że to zajmuje trwałe miejsce w twoim życiu. Jest to trwałe miejsce. Ilości nie są istotne. Ważne, że jest coś, co zajmuje trwałe miejsce w twoim życiu i wpływa na twoje zachowanie i działanie. Bo inaczej mówimy całkowicie na trzeźwo, a inaczej mówimy, kiedy jesteśmy rozluźnieni. Wtedy nie wszyscy, ale najczęściej potrafimy powiedzieć więcej inaczej, niż byśmy powiedzieli bez tego, albo nie powiedzieli. I tu jest nacisk położony na to, żeby one nie były uzależnione od wina. Nie były sługą wina. Niech nie oczerniają, bo to się, zobaczcie, wszystko wiąże ze sobą. Tak jak u mężczyzn, tak jak u niewiast. Bo to jest... Jesteśmy tej samej działki. Stworzeni przez Boga na obraz i podobieństwo, tak? Mężczyzna i kobieta. Bóg stworzył mężczyznę, ludzi, człowieka jako mężczyznę i kobietę. Czyli te same problemy są udziałem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Te same pożądliwości są udziałem zarówno mężczyzn, jak i kobiet. W różnych proporcjach niektóre kwestie, ale są. Więc nie generalizujemy tutaj, ale wyciągamy lekcję ze Słowa Bożego, że pewne rzeczy są domeną mężczyzn, złe, a pewne rzeczy są domeną kobiet. I też nie idealnie, czasami jest różnie, ale generalnie patrząc, pewne rzeczy są domeną mężczyzn, kłopoty, a niektóre się rozkładają różnie. I Paweł je wyszczególnia. Zauważcie. I akurat tutaj te wino, bez różnicy. Bez różnicy. I ci mogą mieć z tym problem. I ci mogą być, mogą po prostu mieć pewną formę niewoli od tego. I teraz każdy musi w sercu oczenić, tak? Jak to jest w jego życiu. Czy jest zupełnie od tego wolny, czy jednak niekoniecznie zupełnie jest od tego wolny. Bo ilość nie ma znaczenia. Ma znaczenie sam fakt. Albo jesteś wolny, albo nie. Albo jesteś niewolnikiem, albo nie. Nie można być trochę niewolnikiem, trochę wolnym. Albo jesteś niewolnikiem i jesteś zakolczykowany, albo nie jesteś niewolnikiem i jesteś wolny, no. Po prostu. Także to jest ważne, żeby one o tym pamiętały. I mają co jeszcze dalej, zobaczcie, uczyć? Tego, co dobre. A te słowo dobre to jest coś, co określa uczciwe. A uczciwe to znaczy zgodne z Bożą wolą. Uczciwe, bez kłamstwa, bez zła, bez podstępu. Uczciwe, czyste, uczciwe. Tego, co dobre. Czyli mają uczyć tego, co dobre. I teraz zobaczcie werset 4 i 5. Mają uczyć młodsze, więc powiedzieliśmy sobie co? Że skoro mają uczyć młodsze, to same takie są. Albo mają być. Tak? Mają dawać dobry przykład, bo zauważcie, że z listu do Tytusa przebija dawanie dobrego przykładu, bo dalej mamy napisane: we wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków, w nauczaniu okazuj prawość i powagę. I to jest zalecenie dla Tytusa. Ale jak zobaczyliśmy, to przebija w tym, że mamy być jedni dla drugich dobrym przykładem. Czyli nie ma takiej zasady, że robię co chcę, a innych uczę, a ty nie możesz. Tak? Czyli zgodnie z, jak gdyby z ideą, z myślą przewodnią listu do Tytusa, którą zapewne pamiętacie, chodzi o to, że każdy jest w oczekiwaniu na objawienie pańskie, usprawiedliwiony z grzechów, żyjący moralnym życiem i napominający innych, żeby również tak żyli. Więc z tego założenia wychodząc, to możemy teraz tutaj wypisać to, jakie te kobiety są, czyli jakie one są zgodnie z wersetem 4 i 5.
Rozsądne.
I te słowo, to już znamy, to jest to słowo sofronizo i ono oznacza zdrowy rozsądek, zdyscyplinowanie, kontrolowanie swojego postępowania. Dobrze, Rafał, sprawdzam? Ty sprawdzaj, czy ja się nie mylę. Te rozsądne.
Zdrowy rozsądek, zdyscyplinowanie i co jeszcze tam było?
Kontrolowanie swojego postępowania.
Tak,
Nauczaj rozsądku, czyli nauczaj rozsądku, czyli zdyscyplinowania,
opanowania.
Nauczaj. One mają nauczać tego, więc takie same mają być, ale mają to przekazać. Dalej, co jest?
Kochają swoich mężów i dzieci.
Kochają swoich mężów i dzieci, albo kochały swoich mężów i dzieci. Bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wdowa tak nauczała, prawda? Czyli ktoś, kto w swoim życiu taki był, on powinien to przekazać innym. I teraz mają kochać swoich mężów i dzieci. I dwa wersety na ten temat, dwa miejsca w Piśmie Świętym. Zobaczcie, 1 Piotra 3:1-6, bardzo znany fragment. 1 Piotra, 3 rozdział 1:6. Bardzo znany fragment, który często budzi emocje w czasie studium o małżeństwie. 1 Piotra 3:1-6.
Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa. Widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie, niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne, zaplatanie włosów, obłożenie się złotem lub strojenie w szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnej ozdobie łagodności i spokoju ducha, który jest cenny w oczach Boga. Tak bowiem niegdyś przeozdabiały się święte kobiety, pokładające nadzieję w Bogu, będąc poddane swoim mężom. Tak też Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej córkami jesteście wy.
Okej, okay. Dobra. Dobra. Więc co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy?
Aby żony były poddane swoim mężom. Względu na świadectwo dla nich.
Żeby postępowanie było wzorem. Dla tych, którzy nie wierzą.
Czyli żony mają kochać swoich mężów. Jakich?
Wszystkich.
Wierzących.
Swoich.
Nie wszystkich. Tak. Nie wszystkich mężów.
Każda z twojego jakikolwiek by był. Czy wierzących, czy nie.
Wierzących i niewierzących.
Słuchajcie, co mówi Paweł. Bardzo dobrze. Paweł. Wiesz, dlaczego tak się dzieje? Zobacz. To jest efekt tego, że przez wiele lat uczymy się precyzować pojęcia. I to jest dobry efekt. Wszyscy od razu, słuchajcie, na baczność. To jest bardzo dobry efekt.
Bo moje słowo mogą mieć różne znaczenie.
Tak, to jest skutek studiowania Słowa Bożego. Wszystkich, w sensie każda swojego, bez względu na to, jaki on jest. Prawda? I to jest znaczy wszystkich, a nie wszystkich dookoła. Prawda? Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Więc żony mają kochać swoich mężów. I jak to ma być widoczne?
W ich życiu, w ich postępowaniu.
Konkretnie.
Być poddaną.
Czyste, pełne bojaźni postępowanie.
Czyste, pełne bojaźni postępowanie. Komu czyste i pełne bojaźni? Według jakich kryteriów?
Bożych.
Bożych.
Bożych. Nie męża, a Bożych kryteriów. Jeżeli ich postępowanie jest czyste, tak? I pełne bojaźni w stosunku do Boga, to takie postępowanie się podoba Bogu i ono ma być takie w stosunku do męża. Więc jeżeli kobieta, niewiasta, ma męża i chce być mu posłuszna, to co musi wiedzieć?
To jest Słowo Boże.
Musi wiedzieć, jaka jest wola Boża dla żony. Skąd ona może wiedzieć? A jeżeli źle, to co? I wiele kobiet nie wie, jak ma postępować jako żony. Nie zna Słowa Bożego, albo zna wyrywkowo. Zna pewne dowolne interpretacje fragmentów. Potem się okazuje, że coś się nie tak dzieje, że ona nie wie, że nie ma efektu, że coś tam, potem rozwód jakiś, jakaś separacja. Dzieją się straszne rzeczy. Dlaczego? A potem, a mnie się wydawało, że ja dobrze robię. No właśnie, wydawało się. Więc zauważcie, odsyłam do studium małżeństwo, ale tu jest bardzo ważne napisane, że widząc wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie, czyli to nie jest tak, jak ktoś zaraz mówi, a jak mąż każe flaszkę wypić. Jak każe, to się wtedy zastanowisz, zderzysz z problemem. Dopóki nie kazał, nie ma tematu. Tak? Ale to ma być pełne bojaźni Bogu życie. Więc nie tworzymy hipotetycznych sytuacji, ale oddajemy się woli Bożej w całej rozciągłości. I niech Pan teraz się zatroszczy o to, żeby ten mąż nie kazał flaszki pić, a nie ja mam się o to martwić. Prawda? Mieliśmy to przy okazji studium małżeństwa. Ja tylko przypominam pewne fragmenty, bo przy tych sytuacjach tworzą się różne zaraz takie ale. To już jak jest ale, to jest problem z twoim posłuszeństwem. Z twoim zrozumieniem Słowa Bożego. Te ale właśnie.
I zaufanie Bogu.
Tak, dlatego, że wszystko trzeba na spokojnie przyjąć. I zobaczcie dalej, żeby oni co mają widzieć? Widząc, oni widząc wasze czyste i pełne bojaźni postępowanie, czyli ty postępujesz zgodnie z wolą Bożą, znasz wolę Bożą dla żony i matki, znasz ją. I teraz oni to widzą. Niekoniecznie im się musi to podobać. Ale oni to widzą, a jeśli ty będziesz wykonywać to, co do ciebie jako żony należy, to prawie we wszystkich przypadkach będzie się to podobać. Są wyjątki, ale tego ci nikt nie zarzuci, że tu robisz źle. I co? Efekt wtedy, jeśli ty postępujesz zgodnie z wolą Bożą, znasz swoją rolę i trzymasz się swojego zakresu obowiązków, to co może się wydarzyć, chociaż nie musi? Że oni również uwierzą Słowu, bo będą widzieć wasze bogobojne życie. Więc posłuszeństwo, miłowanie mężów czym się objawia? Zgodnie z tym fragmentem.
Byciem poddanym.
Tak. W jaki sposób?
Że jest się posłusznym Bogu i według Bożych kryteriów się z tymi mężami postępuje.
Posłuszeństwo Bogu zgodnie z Bożymi zasadami. I to jest przejaw miłości również do męża. Czyli uszanowanie jego miejsca w związku i zachowanie swojego zakresu jako pomocy. I to się Bogu podoba. I to jest również przejaw miłości do męża. Poddane swoim mężom w sposób zgodny ze Słowem Bożym. Czyli poddane tak, jak mówi Pismo. I co jeszcze podoba się Bogu? Jak ma wyglądać postawa?
Ma być skromna i pokorna.
Skromna, tak?
Pokorna i spokojna.
Czyli ukryty wewnętrzny człowiek.
Człowiek. Bo czym się charakteryzuje ukryty wewnętrzny człowiek?
Spokojem ducha.
Tak? Jakim pokojem ducha? Spokojem ducha i łagodnością. Jak one są nazwane?
Ceny w oczach Boga.
Jak one są nazwane w wersecie czwartym?
Niezniszczalne.
Niezniszczalne. Uroda mija?
Tak.
Jest zniszczalna? Żaden silikon nie pomoże w pewnym momencie. Natomiast to, co jest wewnętrzne, do śmierci i dłużej. Dlatego, że to jest odrodzony duch. I to jest niezniszczalne. I to ma wartość niezniszczalną. Ona się nie zmienia i warto o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać. Chociaż i wszystko inne jest ważne, tak? Ale Piotr kładzie tu nacisk na to, co jest naprawdę istotne, który jest cenny w oczach Boga. Dlaczego niewiasty mają kochać swoich mężów? Zobaczmy kolejny fragment. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi rozdział. Zauważcie, że to, co dzisiaj obserwujecie w świecie, bo macie styczność z informacjami w internecie, wiadomości, różne informacje do was docierają, zauważcie, jak to, co jest tutaj, jest inne od tego, co dzisiaj preferuje świat. Czasami jest to aż żenujące, jak się tego słucha, ale jak bardzo dzisiaj nacisk jest położony nie na to, co w środku, a na to, co z zewnątrz. Często ludzie mówią piękne rzeczy, a potem się dowiadujemy, co oni tak naprawdę robią, jak ich nikt nie widzi. I nagle wychodzi szydło z worka i jest co? Wstyd, tłumaczenie, odwracanie kota ogonem. Dlaczego? bo to, co jest wewnętrzne, jest nieczyste. Ale nikt o tym nie mówi. Dzisiaj się tłumaczy takich ludzi. Zamiast to napiętnować. Zobaczmy sobie ten pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział. Od 9 do 15, do końca, od 9 do 15.
Może od 8, bo tam jest mowa o mężczyznach.
Ale my dzisiaj mamy o niewiastach, więc czytajmy od 9.
Podobnie też kobiety, niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem. Nie z zaplatanymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami, lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem.
Tak, no nie będziemy teraz werset po wersecie tego fragmentu analizować, bo to już było robione kilka razy. Bo i przy małżeństwie, i przy liście do Tymoteusza. Natomiast ja chciałem zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz uwagę. Mówimy w liście do Tytusa o czym? O zachowaniu, które co? Jest?
O tobą.
O zachowaniu, które jest zgodne ze zdrową nauką. Zgadza się?
Godne świętych.
Godne świętych. I teraz tutaj zobaczcie, mamy tak. Podobnie kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością, umiarem, nie zaplataniem włosami, złotem albo perłami, albo kosztownymi strojami. Chodzi o przepych i skromność. O wyzywający strój, epatujący czymś, tak? Albo strój, który nie rzuca się w pierwszej kolejności w oczy. Trzeba zachować umiar. Ale czym się mają zdobić? Dobrymi uczynkami, jak?
Przystoję kobietom, które uznają się za pobożne.
Jesteś pobożna? Tak. No to skoro tak, to nic ci nie pozostało, tylko się do tego zastosować. Albo nie jesteś kobietą pobożną, tylko tak mówisz. Wiecie, to jest tak sformułowane zdanie, że po prostu no... Albo tak, albo tak, no. Skoro tak jest, no to tak żyj. Albo tylko mówisz. Czyli dobrymi uczynkami, tak jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. Jeżeli taka jesteś, niech się uczą w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. I tutaj chodzi o męża i żonę, jak studiowaliśmy. Nie chodzi o to, że każda kobieta każdemu mężczyźnie, tak? Nauczać mieć władzę nad mężczyzną, że jakaś tam niewiasta, siostra będzie miała władzę nad jakimś tam, nie wiem, sąsiadem, czy bratem w wierze, czy kimś innym władzę. Nie chodzi o taką władzę. Chodzi o taką władzę, którą kobieta, żona chce mieć nad mężem. Nie ma mieć władzy nad mężem, nie ma nim kierować, bo to on jest głową i tego się kobiecie zabrania. A skoro jej się tego zabrania, to znaczy, że ona ma do tego chęci. I jest taki problem, tak jak mówi Słowo Boże. I to studiowaliśmy w temacie małżeństwo. Nie mówi się, zabraniam mężczyźnie mieć władzy nad żoną. Tak? Nie, no ma ją mieć, on wręcz nakazany ma to, żeby pilnować, prowadzić, troszczyć się, chronić ją. To jest jego obowiązek. Ale to nie jest jej obowiązek. U niej to będzie problem. I dlatego tu jest tak napisane, zobaczcie. Ale lecz, aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. I teraz czym ma się zająć, zobaczcie, w 15 wersecie? No i właśnie, tak. Także to już też wiemy, o co chodzi, prawda? Że nie chodzi o uczynki, tak? Nie chodzi o to, żeby miała 30 dzieci i to jej da bilet do nieba, tylko żeby się czym zajęła?
Domem.
Troską o dom, o rodzinę, troską o dzieci, bo ona jest stróżem ogniska domowego. Jest strażnikiem ogniska domowego. Tak mówi Słowo Boże. I dzisiaj oczywiście każdy uważa po swojemu. I ma takie prawo uważać po swojemu, bo jesteśmy ludźmi wolnymi, w sensie mamy wybór. Ale Słowo Boże naucza tego, co naucza. Jeżeli ktoś się uważa za pobożnego, mężczyzna uważa się za pobożnego, to ma coś robić i niewiasta, jak się uważa za pobożną, to ma coś robić albo nie mówić, że jest pobożna i że, ale powiedzieć szczerze, żyję po swojemu tak jak chcę i nikt mi nie będzie mówił, żadne Pismo Święte. To jest uczciwe. Nieuczciwe jest, kiedy ktoś mówi tak, Słowo Boże, tak, aleluja, amen, a żyje po swojemu, nie tak jak mówi Słowo Boże. To wtedy to jest złe, obłudne i to się Bogu nie podoba. Jeszcze gorzej, jakby ktoś był szczery i powiedział, za nic to mam na razie, żyję po swojemu, ale wcale nie będę tutaj opowiadał bajek. To już jest lepsza moim zdaniem postawa niż taka, która próbuje jedną nogą tu stać, jedną nogą tu. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo to trzeba mówić w prosty sposób. Więc troska o dom. I teraz zobaczcie, jeśli wrócimy do listu do Tytusa, przepraszam, czy wszystko na razie jasne, zrozumiałe, czy coś chce się dodać, czy coś źle powiedziałem, coś przeinaczyłem. Ok? To wracamy teraz do rozdziału drugiego i teraz zobaczcie, że to, co czytaliśmy o Tytusa, o Tymoteusza, będzie tutaj wymieniane. Jak kochać mężów i dzieci? Czytaliśmy, że mają być posłuszne mężów, mają troszczyć się o dzieci, mają je wychowywać, mają mieć troskę o dzieci. Jest to zapisane, prawda? Dalej, zobaczcie, co jest napisane.
Żeby były roztropne.
Roztropne. Jakie to jest słowo, Rafał? No właśnie, mają być takie, mają nauczać tego i mają takie być. Czyli tak, popatrzcie, jedno to jest tego nauczać, a drugie takim być. One są takie, starsze niewiasty, i mają tego nauczać. Tak, to jest to same słowo. I dalej zobaczcie, co jest, żeby były jakie?
Czyste.
Czyste. I teraz, co to znaczy czyste? To jest słowo hagnos, nieskazitelne, bez winy, cnotliwe, czyste cieleśnie. Pamiętacie, jakie w Piotra były te mają życie prowadzić?
Też czyste
pobożności. Pełne pobożności, czyli nie chodzi o to, że mają brać często prysznic, co nie jest złe absolutnie, ale nie o tym tu jest mowa. Wiecie, bo czasami jest tak, że ktoś czyta to i wyczytuje czegoś, czego tu nie ma. Tu chodzi cały czas o morale. Chodzi cały czas o postawę wewnętrzną i na tym się tutaj skupiamy. To jest wszystko bardzo ważne. Chodzi o to, żeby były czyste w sensie postawy, myślenia, zachowania, zasad, jakie mają w życiu. To nie obowiązuje tylko mężczyzn, tak, a jeszcze tym bardziej starszych, biskupów. Nie, to obowiązuje każdego, jak czytamy, zobaczcie, że to obowiązuje wszystkich, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Mają być czyste. I co dalej robić? Zajmować się domem. I teraz to słowo zajmować się domem to jest słowo, które mówi ni mniej, ni więcej. Strażnik domu, opiekun domu, pozostający w domu, pilnujący domu. Czyli taki stróż. Stróż domu. No tak nie do końca o tym tu jest mowa. Tak, ale chodzi o co? Chodzi o to, co przeczytaliśmy w Tymoteusza. Że to jest oczywiście poruszone szeroko w temacie małżeństwo. Chodzi o to, że troska o dom, o to, żeby tam wszystko grało, spoczywa na kobiecie. I starsze mają nauczać młodsze, jak mają to robić. Właściwie, bo można to robić właściwie bądź nie. A cała mądrość polega na tym, żeby robić to właściwie. Żeby zajmowały się domem, dalej, żeby co?
Były dobre.
Dobre. A te słowo dobre, Rafał cały czas sprawdza, oznacza użyteczne, dobrej natury, przyjemne, przyjazne. Dobre. Tak jak mądrość Salomona, Salomon mówi, że tam swarliwa żona jest jak cieknąca rybna, czy coś w tym stylu, więc to pokazuje, co to znaczy dobre. Osoby przyjazne. Nie kłótliwe, nie swarliwe. Posłuszne swoim mężom. Tak? Posłuszne swoim mężom. No i teraz mamy ten fragment taki bardzo znany i często czytany. Efezjan 5 rozdział 22-24. Bardzo znany fragment i często przytaczany.
Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Jestem też zbawicielem ciała.
No. No, to jak mają być żony posłuszne mężom?
Jak Panu.
Jak Panu. We wszystkim. A Panu, jak jesteśmy posłuszni? Jak Panu? W czym?
We wszystkim.
We wszystkim, co Pan każe. Czyli to, co mówi Słowo Boże. I jak czytaliśmy list Piotra, to tam żony mają być posłuszne mężom w czym? Dokładnie tak, jak mówi Słowo Boże. Nie w grzechu, a w pobożności. Mają znać swoje zasady, swoją rolę w domu. Bo problemy się często rodzą nie z tego, że żona nie chce z mężem bezpośrednio grzeszyć, tylko dlatego, że przejmuje rolę męża i tu się zaczynają bardzo często, nie zawsze też, ja nie generalizuję, ale bardzo często zaczynają się problemy w małżeństwie. Dlaczego? Bo żona zaczyna przewodzić, żona zaczyna ingerować w sferę męża i mąż czuje się atakowany, czuje się zagrożony w swoim miejscu i się rodzą problemy, a one potem się przekładają na wiele innych rzeczy. Ale tak jest najczęściej. Nie zawsze, nie ma reguły, ale bardzo często tak jest. Więc bardzo ważne, żeby one były posłuszne mężom zgodnie ze Słowem Bożym. Ale mają być mężom posłuszne. Nie mąż ma być posłuszny żonie, a żona ma być posłuszna mężowi. A jeżeli ma inne zdanie, to nie ma go uczyć i moralizować, a ma mu powiedzieć to w odpowiedniej formie. To jest całe studium na ten temat. Nie chyba nie dwie godziny, a więcej. Wszystko żeśmy omawiali, jak to należy robić w mądrości. Kto studiował, to wie, kto nie studiował, to zachęcam, bo naprawdę warto. Czyli mamy nauczanie jednych, dając przykład swoją postawą. Swoją postawą. Czyli mają być podporządkowane, poddane mężom. I nie szukać wymówek, że w tym nie będę, ale przed Panem powiedzieć, chcę być we wszystkim, a Ty, Panie, zachowaj mnie od tego, żebym musiała się bronić albo stawać w poprzek temu, co mówi mój mąż, bo to jest wbrew Słowu Bożemu. Chroń mnie od tego, bo ja nie tego chcę. I często jest tak, że postawa właściwa żony, wcześniej właściwa postawa, powoduje, że Bóg będzie ją również chronił. A jeśli nawet przyjdzie jakieś doświadczenie, to daje jej wyjść z tego zwycięsko i zachować wiarę i czyste sumienie. Problem polega na tym, że często są tworzone problemy, blokady i Panie Boże, będę posłuszna we wszystkim, ale jak mi każe zrobić to i to, nie zrobię. To ja tylko jaki przykład daję, że to jest zła modlitwa. To jest modlitwa, która od razu pokazuje, że chcesz być nieposłuszna. Nie tędy droga. Nie o takim posłuszeństwie mówi Słowo Boże. Ja to mówię w skrócie, ale warto się nad tym głębiej zastanowić i do tego zachęcam. Więc mają być takie, czyli te starsze niewiasty mają być takie, albo jeśli takie były w małżeństwie, to teraz mają swoim życiem swoją mądrość przekazywać innym, jeśli jest taka potrzeba, jeśli widzą. I po co mają tak robić?
Aby nie bluźniono Słowo Boże.
Dokładnie. Więc Słowo Boże kiedy jest bluźnione? W tym wypadku, dokładnie patrząc tutaj, kiedy ktoś widzi niewłaściwą postawę tych kobiet. Kiedy widzi kobietę, która nie jest niewłaściwej postawy jest, to może to przynieść ujmę Słowu Bożemu. Dlaczego? Bo ona deklaruje, że jest dzieckiem Bożym. Ona deklaruje, że jest posłuszna Bogu. Ona deklaruje, że Jezus jest jej Zbawicielem. Ona deklaruje, że łaska Boża ją dotknęła. Jeżeli ona to wszystko mówi, a w życiu wygląda to inaczej, to przynosi ujmę Słowu Bożemu. I jak zauważyliśmy z innych fragmentów Słowa Bożego, Generalnie tak to działa, że jeśli my grzeszymy, to nasza postawa stojąca wbrew temu, co my mówimy, przynosi ujmę Słowu Bożemu. Tak jak wcześniej czytaliśmy, żeby starsi byli, pilnowali się, żeby dobre imię mieli wśród niewierzących, żeby nie bluźniono Słowu Bożemu. I to jest bardzo ważne, że to trzeba o tym pamiętać, że jeśli my mówimy coś, ale w naszym życiu tego nie widać, to jest problem, ponieważ wtedy to, co my mówimy, jest przynosi ujmę Bogu, bo my się powołujemy na Boga. Warto o tym pamiętać. Więc ta cała postawa i to nauczanie jest po to, żeby nie przynosić ujmy Słowu Bożemu, żeby nie bluźniono Słowu Bożemu. Dlaczego ma nie być bluźnione Słowo Boże? Bo co? 11-12 werset?
Ze względu na łaskę, która oczyściła nas.
Tak, a 14 werset?
I oczekiwanie na...
Aby oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Dlatego niewiasty mają tak postępować. A jeśli nie wiedzą, jak postępować, no to jest Słowo Boże, jest możliwość sprawdzenia, przeanalizowania, zgłębienia tego tematu, żeby wiedzieć, jak żyć. Dlatego mają tak nauczać młode. A teraz młode co mają robić? I słuchać. Łatwe to jest? Nie zawsze. Im młodsze, tym trudniej słuchać. Wiem to po sobie. Może nie jestem dziewczyną, ale jestem chłopakiem, byłem. I ciężko jest słuchać rad starszych. Z wiekiem to tak się lepiej robi. Im człowiek starszy, tym chętniej słucha doświadczonych ludzi, jeśli mądre rzeczy mówią. Ale problem polega na tym, że młody ma swój rozum. I nieważne, czy to będzie żonaty, czy kawaler, mężatka, czy panna, ciężko jest słuchać starszych. Więc jeżeli one mają nauczać, to jest zalecenie, żeby tamte słuchały. Że mają słuchać starszych kobiet i brać z nich przykład. W czym? W rozsądku. Jak kochać mężów i dzieci? Jak być roztropne, czyste? Jak zajmować się domem? Jak być dobrym? Tego wszystkiego mają się uczyć. To piszemy w drugiej rubryczce, jeśli ktoś robi notatki o młodszych. Że mają słuchać starszych kobiet i brać z nich przykład w tym wszystkim, co tu jest napisane. Czyli w rozsądku słuchać, bo one mają nauczać. Więc słuchać tego, co one mówią. Czym się dzielą?
Słuchać porad.
I sprawdzać je ze Słowem Bożym, bo my jesteśmy o tyle błogosławieni, że możemy to zweryfikować. Czy ktoś mówi z głowy, tak? Czy ktoś mówi i to ma pokrycie w Słowie Bożym? Możemy to zweryfikować. Jak kochać mężów i dzieci, roztropności, czystości, zajmowania się domem, dobroci, posłuszeństwa mężom. A co panny? Ja wiecie, chciałem jeszcze tak poruszyć te panny, nie? Bo nie wszystkie są mężatkami, ale w Biblii jest dwa fragmenty znalazłem, które pośrednio mówią, pokazują pewną postawę kobiet niezamężnych. Bo wdowy to wiemy, jakie mają być i czytaliśmy tak w liście do Tymoteusza, że mają trwać w modlitwach. Jeżeli to możliwe, mają same pozostać, jeśli nie, to mogą wyjść za mąż, byle w Panu. Tak? Już to studiowaliśmy przy okazji listu do Tymoteusza i one mają trwać w tej pobożności, w której trwały jako mężatki. Natomiast co z pannami, słuchajcie? 1 Koryntian, 7 rozdział.
Ja jeszcze mam pytanie tak? Tutaj w czwartym, jeżeli młodsze kobiety, chodzi o młodsze kobiety, czy o młodsze mężatki?
No jeżeli tu są młodsze kobiety, mają kochać swoich mężów i dzieci, to z kontekstu wynika, że chodzi o mężatki. Generalnie.
Dlaczego? Ponieważ kobieta, zanim wyjdzie za mąż, ona się nie uczy tego wszystkiego w momencie, kiedy wyjdzie za mąż. Ona się tego uczy już jako panna przecież. Przygotowuje się do roli żony.
Też. Może być tak, że wcześniej się uczy, ale ona się uczy tego, jak być żoną i matką. Czyli generalnie. W Słowie Bożym jest pewien schemat pokazany, tak? Że większość osób ze względu na to, że tak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, że mają być razem. I 7 rozdział listu do Koryntian, ja już w skrócie to mówię, no nie mogę tego poruszać, ale sygnalizuję, zgodnie, jeżeli Ela już poruszyła ten temat, że jeśli ktoś nie może żyć sam, to niech się ożeni, niech wyjdzie za mąż, tak? I generalnie większość osób tego potrzebuje. Dzisiaj jest oczywiście życie na tak zwaną kocią łapę, natomiast to nie zmienia faktu, że ci ludzie chcą być razem. Tak? Potrzebują siebie, potrzebują i fizycznie, i duchowo, żeby mieć bliską osobę. Natomiast Słowo Boże mówi, że to ma być związek, przymierze. Więc generalnie ludzie są tak przez Boga stworzeni, że łączą się w związki, zakładają rodziny, bo potrzebują siebie. I taka jest myśl Biblii. Oczywiście Słowo Boże mówi, że ten, kto ma od Pana dar, że może być sam, niech tak pozostanie. Lepiej mu będzie, ponieważ nie będzie rozdwojony, tak, między męża, żonę, dzieci, a Pana, tak? To Słowo Boże mówi w rozdziale 7 pierwszego listu do Koryntian. Ale Paweł tutaj nie porusza tych, którzy żyją w samotności, bo mają taki przywilej, łaskę od Pana, że mogą tak żyć i są w stanie i nie mają takich potrzeb, jakie mają inne osoby. Nie o tych mówi. Paweł to porusza te osoby, które przygotowują się do roli żon i matek albo są żonami i matkami, młodymi osobami. Tak jak czytamy list do Tymoteusza, gdzie czytaliśmy, że chcę, żeby młode wychodziły za mąż i rodziły dzieci, a nie się szwendały od domu do domu. Młode wdowy, bo one mimo, że powiedziały, ja już sama będę żyła, mąż mi niepotrzebny, tylko pan. Mija jakiś krótki czas i okazuje się, że to jest kłamstwo. Że one potrzebują mężczyzny, potrzebują mieć męża, tylko że one się zajmują rzeczami niepotrzebnymi i zamiast żyć pobożnie, zgodnie z tym, co deklarowamy, łamią to słowo i po prostu i wychodzi jeszcze gorzej.
Tam, gdzie trzeba tych mężów.
Tak, albo szukają nie tam, gdzie trzeba. Więc Paweł mówi, chcę, żeby wychodziły za mąż te wdowy młode i rodziły dzieci i zajmowały się domem, a nie marnowały czas nie na niepotrzebne rzeczy. To jest problem, który tam był. Nie było problemu z tymi osobami, które żyły same i miały od Pana dar. Z nimi nie było problemu. One praktycznie są nieporuszone w Biblii, bo te osoby miały dar od Pana i z nimi kłopotów nie było. Kłopot był z tymi, którzy nie potrafili, nie chcieli się dostosować, albo deklarowali coś, ale deklarowali to duszewnie. I dlatego to akurat ta kwestia jest tutaj poruszona. Bo jak zauważyliście, i dobrze, że Ela to jak gdyby sygnalizuje, ktoś chciał coś powiedzieć na Skype'ie? Tutaj Martyna. Ja czytam. Wdowa może wyjść za mąż, byle w Panu, co to znaczy? Czy ten mąż musi być wierzący? Tak, Martusia, ten mąż musi być wierzący. To jest przy okazji studium małżeństwo bardzo dokładnie omawiane. Czy panie nie dotyczą te wszystkie rzeczy oprócz tych, które dotyczą męża i dzieci? Przecież też mają być rozsądne, czyste i dobre. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast są pewne tutaj kwestie, które dotyczą żon i matek. I zaraz ja właśnie chciałem jeszcze przeczytać odnośnie panie, żeby tą sprawę dopiąć, ale to za chwilę, bo jeszcze nie zdążyliśmy tych fragmentów przeczytać.
Warto nadmienić, że kiedyś w tamtych czasach nie było pojedynczych takich osób.
Single był rzadkość.
Tak, single, dlaczego? Panie, bo problem było się utrzymać samemu. Tak. To jest taka jeszcze sprawa.
Ale i też społecznie to było niedobrze.
Tak. To dlatego to musiał być dar od Pana i wtedy nie było dyskusji. Ale to jest, mówię, temat na odrębne studium. My to poruszaliśmy i dzisiaj nie będziemy tego poruszać. Natomiast tu nie omawiamy wszystkich sytuacji, jak leci, sytuacji, które się zdarzają. Omawiamy bardzo konkretne sytuacje i to, co tutaj jest, oczywiście w pewnych aspektach dotyczy każdej niewiasty, a w szczególności niektóre rzeczy, kwestie dotyczą kobiet, które albo mają być żonami, albo już nimi są i nie są jeszcze doświadczone w tym. Nie mają doświadczenia, mogą popełniać błędy, dlatego mają słuchać tych, które są starsze. Tak jak młodzi mężczyźni mają słuchać starszych.
Tutaj jest, starsze kobiety mają uczyć młodsze. To jest słowo młodsze, nawet nie ma młodsze kobiety. Czyli tu nie jest nigdzie użyte słowa mężatka, tak? Także to nie wyklucza, że zarówno te starsze kobiety mogą nauczać te, które są już mężatkami, to myślę, że Ani też o to chodziło, jak i te, które będą, prawda? Nie ma żadnego jak gdyby, problemu i to wydaje mi się tutaj jak najbardziej pasuje. Tym bardziej, że tak jak mówimy właśnie, to nie tak jak dzisiaj, że czasami już młode panny są uczone, żeby były singielkami, żeby sobie same radziły w życiu. Kiedyś to było zupełnie inaczej. Kiedyś były przygotowywane od najmłodszych lat młode panienki po to, żeby były dobrymi żonami i tak dalej.
Mamy.
Ani młode wieki. Młodsze od siebie.
Młodsze. To jest słowo młodsze, tak. Starsze mają uczyć młodsze. No, a jak młodsze?
No tak, ale no, skoro są starsze, to mają doświadczenie.
Tak.
I mają pouczać młodsze, które potrzebują tego. Czyli różnica wieku jako takiego tutaj no, sama w sobie jest widoczna. Tak? Nie chodzi o młodość i starość w wierze, a chodzi o wiek, o doświadczenie życiowe, o mądrość życiową, którą mają jedne i mogą przekazać je drugim. Natomiast jest taki fragment, który w liście do Koryntian mam świadomość, że nie wszyscy mogą go rozumieć, bo nie wszyscy to studiowali, ale przeczytajmy. Ja tylko na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Jeszcze czytam tutaj, zaraz powiem, bo tutaj czytam Darku, a czy młode kobiety tak... Tam jest słowo neos, oznacza tylko młode wiekiem, czy również świeżo? No właśnie, w kontekście co oznacza?
Mniej doświadczone.
Może oznaczać młodość w różnej kwestii, natomiast tak jak ja tutaj rozumiem ten tekst, starsi mężczyźni i młodsi, to rozumiem, że chodzi o wiek. Tak jak czytaliśmy w liście Piotra, że starsi mają, młodsi mają być poddani starszym, szanować starszych. Tymoteusz ma starszego napominać jak ojca, młodsze jak siostry. Moim zdaniem w tych wszystkich fragmentach, jak i tu, chodzi o różnicę wieku. Tak to rozumiem. Tak to rozumiem.
Czyli jeżeli kobieta starsza wiekiem narodzi się na nowo, to tutaj ta sytuacja jakby nie jest obejmowana, że ona się także...
No, ale wiesz co, ona nie bardzo ma możliwość, wydaje mi się, podzielić się jakąś mądrością sprzed nawrócenia, chociaż różnie to może być. Natomiast mnie się wydaje, wiesz co, no tak, ale czy akurat ten fragment mówi o takiej sytuacji, Martynka?
No dlatego właśnie się pytam.
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że trzeba tutaj jednak zawęzić to do pewnej tylko, do pewnego tylko zakresu sytuacyjnego. Tutaj, w tym miejscu.
Zastanawiałam się, bo widzę, że te starsze wiekiem, tak czytam w Blue Letter Bible, oznacza tylko starsze wiekiem, a nie jakieś tam doświadczeniem, czy coś więcej.
No
natomiast
tak.
Te młode, neos oznacza zarówno młode no, fizycznie, jak i nowe. I dlatego się zastanawiałam, czy po prostu może też chodzić o to, że jeżeli jakaś nawet starsza wiekiem kobieta się narodzi na nowo, to powinna się uczyć od tych no, starszych wiekiem i doświadczeniem. Nie wiem, ale może za bardzo mieszam.
Też, no możemy tworzyć kolejne, jak gdyby te. No, zgadza się, no nie twierdzę, że tak nie jest. Natomiast, no tak, no oczywiście, że możemy to tutaj zastosować. Natomiast wciąż mi się wydaje, że jednak chodzi o wierzących, bo jak pamiętacie obserwację ogólną, chodzi o osoby w zborze, które są. Możemy również przyjąć, tak jak mówisz, że osoby doświadczone, bo tu chodzi o o wiek połączony z doświadczeniem w posłuszeństwie Bogu, więc to jak gdyby jest powiązane tutaj ze sobą. Więc oczywiście, no przede wszystkim mają nauczać młodsze, które nie mają tego doświadczenia, aczkolwiek no niewykluczone jest, że mogą nauczać osoby, które się nawróciły, a nie są już najmłodsze wiekiem, ale one też potrzebują jakiejś mądrości. Oczywiście, no nie wykluczam tego, Martynka. Nie wykluczam tego i uważam, że to jest tak samo może być praktyczne i tutaj. Natomiast ja się skupiłem jednak cały czas na tej różnicy wieku, ponieważ czytając te pozostałe fragmenty, jak czytaliśmy tutaj o tych starszych wiekiem, wcześniej czytaliśmy o szanowaniu starszych też wiekiem w zborze, to jednak oni mają coś do przekazania dla ludzi młodych. I tym torem jak gdyby przede wszystkim poszedłem tutaj. Aczkolwiek no, w tej chwili jak tak mówisz, to oczywiście i to również uważam, że jest jak najbardziej sensowne i warto to zaznaczyć w notatkach. Okej.
Okay. Tu w interlinię sprawdzę, bo to słowo może oznaczać młode albo młodsze.
No.
W interlinii jest przetłumaczone jako młode. Młode. Tu jest przetłumaczone w współcześnionej gdańskiej jako młodsze. Także no, trzeba byłoby to jeszcze jakby sprawdzić, jaki tu jest stopień użyty. To już gdzieś w internecie trzeba patrzeć.
Zobaczcie, tutaj mamy sytuację. Z listu do Koryntian, 7 rozdział. 36 werset. Do 38, ale zastanawiam się, czy go omawiać, dlatego że osoby, które studiowały ten temat, wiedzą, o co chodzi. Natomiast wy nie będziecie wiedzieli i to może być bardziej prowokacja niż to potrzebne, więc nie studiujemy tego fragmentu, bo nie wszyscy studiowali małżeństwo, nie wszyscy wiedzą, o co tu chodzi, a ja bym nie chciał robić na ten temat wykładu. Nie, czytamy następny fragment. Efezjan 6 rozdział, o ile dobrze wynotowałem, Efezjan 6 rozdział, 1-3. To będzie taki bezpieczniejszy fragment.
Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi.
Więc mamy tutaj fragment o dzieciach, studiowaliśmy go wielokrotnie. I mówimy tutaj o osobach bez względu na wiek. Nie chodzi o takie dzieci malutkie, tam 4-5-letnie. Mówimy o osoby, które pozostają pod opieką rodziców. Mieszkają w domu rodzicielskim. Tam decyzyjność w sprawie ich postępowania ciąży na tym. Na rodzicach, a ich obowiązkiem jest być rodzicem posłusznym. Więc jeżeli mówimy o pannie, która jeszcze nie wyszła z domu, tak, która jeszcze nie jest mężatką, nie jest wdową, to ona jest posłuszna ojcu jako głowie rodziny. Więc nie jest tak, że jeśli ktoś nie ma męża, to sobie robi co chce. Absolutnie nie, ma rodziców. Jeśli jest wdową, to cały czas jest posłuszna panu, tak? Nawet jeśli prowadzi samotne życie, to wtedy zbór jej pomaga, więc ma nad sobą jak gdyby kuratelę Boga. Jeżeli jest to osoba, która jest wdową, ale nie jest sama, powinna wyjść za mąż, także zawsze niewiasta nad sobą powinna, ma opiekę, tak? Czy to ojca, czy męża, czy pana, jeśli jest taka sytuacja. Ale warto o tym pamiętać, że posłuszeństwo Bogu i pewna hierarchia, która się w Słowie Bożym przewija, ona cały czas jest. Czyli niewiasta musi mieć kogoś, kto będzie jej głową. I taka jest Boża zasada. I to warto zanotować. Bo często jest tak, że ludzie chcą żyć w samotności z prostego powodu. Nie chcą, żeby nikt ich ograniczał. Nie chcą być nikomu poddani. I dlatego wybierają życie w samotności. Tylko że to nie jest zgodne z wolą Bożą. bo ci ludzie nie czują się nieograniczeni. Natomiast oczywiście wtedy również i Słowo Boże ich nie ogranicza, i Bóg ich nie ogranicza. Dlaczego? Bo oni żyją jak chcą. Czy macie jeszcze jakieś tutaj, chcielibyście coś uzupełnić? Dziękuję za to, co już zostało powiedziane. I czy chcielibyście jeszcze coś dodać? Czyli podsumujmy sobie w takim razie, skoro już nic. Jaka ma być postawa kobiety w zgromadzeniu? Takiej, która jest częścią zgromadzenia, eklezji. Jaka ma być postawa kobiety? Zarówno starszej, jak i młodszej. Godne. Zarówno panny, jak i mężatki, czy wdowy.
Godna świętych.
Godna świętych. Tak? Czyli jaka postawa?
Zgodna ze zdrową nauką, z pobożnością, z posłuszeństwem Bogu.
Czyste życie, zgodne ze Słowem Bożym. Nie tolerujące grzechu. Tak. Dalej. No patrzcie po kolei w to, co było. Patrzcie po kolei. Wnioski teraz. To, co zapamiętaliście.
Czysta, dobra.
Co to znaczy czysta?
Moralnie czysta.
Tak.
Tak, czyli chodzi o czystość wewnętrzną. Czyste intencje, myśli, trzeźwość umysłu.
Rozumiejąca swoją rolę i wypełniająca obowiązki wynikające ze swojej roli. Wobec męża, wobec dzieci, tak. W domu.
Starsze kobiety mają być przykładem dla młodszych.
Tak, starsze kobiety.
Mają brać przykład ze starszych.
Tak. Czyli te, które lepiej znają wolę Bożą, rozumieją, mają doświadczenie, powinny uczyć te, które nie mają tego doświadczenia. Dobrze. Rozszerzyliśmy to troszeczkę, ok. Bardzo dobrze. O żonie będącej wzorem jest piękny fragment z Kaznodziei. Tak, tak, tak. Studiowaliśmy o tym. To jest taki wzór. Matki Królowej. Co jeszcze? Co jeszcze?
Mają być posłuszne Panu, aby nie bluźniono Słowu Bożemu.
Tak, mają być posłuszne Panu, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Czyli jest jak gdyby skutek takiego i takiego postępowania. Tak.
Tutaj też to, co było u mężczyzn, mają być trzeźwe, niech nie nadużywają winy, tak? Aby były w pełni władzy umysłowej.
Tak, mają nie być niewolnikami wina, tak. Mają zachować trzeźwy umysł i wolność od używek w postaci wina, alkoholu.
Rozsądne mają być, zdyscyplinowane, kontrolujące swoje zachowanie.
Tak, kontrolujące swoje postępowanie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz.
Kontrolujące swoją mowę.
Tak, bardzo ważne, mowę, tak, kontrolować swoją mowę. I co jeszcze? Co przebija z tego całego fragmentu, zobaczcie, bo tu jest o mężatkach, ale to nie ma znaczenia, czy kobieta jest mężatką, czy nie mężatką. Ona potrzebuje być
posłuszna,
przywódcą, a ma nim nie być. Tak, Ela?
Tak.
Niewiasta ma chęci przywódcze.
Ma
pragnienie być tym, który kieruje. Nie ma znaczenia. Tylko najczęściej jest tak, że kiedy jest w związku małżeńskim, to te role przywódcze się realizują na osobie męża. Ale generalnie. A niewiasta powinna pamiętać, że ona nie jest do tego, żeby być przywódcą. Że to jest, zawsze wiąże się z problemami dla niej. takimi czy innymi. I o tym też warto pamiętać. O tym też warto pamiętać. Marta Ciskowski. Rozumiem, że mężczyzna powinien również być przykładny, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Oczywiście mówiliśmy o tym tydzień temu i nieraz zaznaczamy, że Słowo Boże jest bluźnione zarówno, kiedy niewłaściwie postępują niewiasty, jak i mężczyźni. Natomiast problem jest często tak... A, to Daniel. Tak, Danielu, masz rację. I co jest jeszcze jedną ważną rzeczą, którą chciałbym zauważyć tutaj, że mówimy o właściwej postawie, zgadza się? I czasami jest tak, że kiedy mówimy o niewłaściwych postawach, to widzimy niewłaściwe postawy drugiej strony. Tak? Natomiast ważne jest, żeby każdy analizował swoją postawę w świetle Słowa Bożego, żeby sam analizował, czy jest dobrym przykładem, czy nim nie jest. I wtedy będzie mógł dawać dobre rady i Bóg się będzie nim posługiwał. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale czasami jak się daje komuś dobrą radę, albo sami dostaliście dobrą radę, to zawsze wbudzi się w was postawa chwała Bogu, że on mi to powiedział, czy ona. Zawsze? Czy czasami co on mi gada? Najmądrzejszy.
Sami gada.
Macie i takie, czy zawsze tylko takie dziękuję ci, że mi powiedziałeś? Jak to jest?
A ja czasami nawet żonie mówię, co on nie mówi, ale mądrze mówi. Wiesz, to tak. Jest tylko kobieta.
Tylko ważne jest, żebyśmy sami też się nad sobą zastanowili, jak my te rady przyjmujemy. Bo tam też się okazuje nasza postawa posłuszeństwa Boga. Wiecie, to jest bardzo ważne. Dlatego, że my poruszamy tylko te studium naprawdę tylko tyle, co list mówi. Natomiast to jest zagadnienie dużo głębsze i na całe studium.
No nawet tutaj, żeby chcieć się uczyć, no to
postawa trzeba, tak. Trzeba mieć odpowiednią postawę, żeby umieć przyjąć uwagę, nauczenie, czy cokolwiek w tej kwestii. Trzeba oczywiście również umieć powiedzieć. Ale to jest obopólne. Pamiętajmy, że to też jest postawa posłuszeństwa Bogu, bądź nie. Postawa wywyższenia naszej ambicji, albo postawa tego, że Bóg będzie kierował naszym życiem. Nie ma rozdziału 31. No to już sobie ustalcie. To, bo to nie jest chyba w Kaznodziei, a w Przypowieściach Salomonowych. W księdze Kaznodziei, to w Przypowieściach bodajże jest ten 31 rozdział. Tak, i to tam jest. Martusia dobrze zauważa, albo Daniel, nie wiem kto. Więc co jeszcze jest ważne? Właściwa postawa niewiasty, kobiety, która jest zamężna, to dla kogo to jest świadectwo? Dla jej męża. Nawet niewierzącego. Bo taki mąż nie zarzuci jej wulgarności, taki mąż nie zarzuci jej kłótliwości, taki mąż nie zarzuci jej złośliwości, taki mąż nie zarzuci jej poniżania go. Wszystko jej zarzuci, ale nie to. Wszystko, ale nie to. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. I Słowo Boże mówi, że widząc takie życie, taki mąż również ma uprzywilejowaną, byśmy mogli powiedzieć tak w przenośni, sytuację, żeby się uwierzyć, bo ma świadectwo dobre. Tak? I Bóg działa przez taką osobę. Także warto pamiętać, że jest się przykładem, siostro, starsza, młodsza. Twoja postawa jest przykładem dla innych. Przykładem dla innych. Pytanie, na ile jesteś posłuszna Bogu? Na ile jesteś dobrym przykładem, a na ile niedobrym? Na co może liczyć niewiasta, która jest posłuszna Bogu? Nieważne, czy mężatka, czy panna, czy wdowa.
No bo posłuszeństwo jest posłuszne Bogu.
Dokładnie. Na Boże błogosławieństwo, bo postępuje jak?
Tak jak należy, podobają się Bogu.
Cielesne błogosławieństwo?
Nie, duchowe.
Duchowe błogosławieństwo. Bożą opiekę, Bóg jest po jej stronie, będzie ją duchowo umacniał i nawet jeśli ma problemy, to Bóg daje jej siłę przejść. Daj jej zwycięstwo, zachowaj ją w wierze. To jest zwycięstwo. Będzie bezpieczna przed czym? Tymoteusza.
Przed zwiedzeniem.
Tak? Będzie zbawiona przez rodzenie dzieci. Zbawiona nie w sensie zbawienie wieczne i nowe Jeruzalem, a uratowanie przed zwiedzeniem w kontekście listu. Bo w liście jest mowa o fałszywych naukach. Jeśli ona się zajmie tym, co do niej należy, nie będzie narażona na zwiedzenie fałszywymi naukami, bo nie będą mieli do niej dostępu ci, którzy tam się przewijali. O których Paweł mówi, nie wiedzą, co mówią, ani co twierdzą. I to jest bardzo ważne, że właściwa postawa chroni się, droga siostro, przed niebezpieczeństwem zwiedzenia, grzechu, kłopotów związanych z tym, że Bóg się do czegoś nie przyzna, co ty robisz. Jakieś jeszcze wnioski może macie? Coś pominęliśmy istotnego. No to teraz kilka pytań na zastosowanie. Czy jestem kobietą, która zachowuje się w sposób godny świętej? Tydzień temu było o mężczyznach, teraz o niewiastach. Czy jestem kobietą, która zachowuje się w sposób godny świętej? I skąd to wiem? Tak? Wymaga zastanowienia po prostu. Powiedziałbym wręcz codziennego zastanawiania się nad swoim postępowaniem. Jaka mowa mnie charakteryzuje? Jaka mowa mnie charakteryzuje? Czy zawsze zachowuję jasność umysłu? Jeśli nie, to co jest tego powodem? Bo jeśli tak, to okej, super, chwała Bogu. A jeśli nie, to co jest tego powodem? Tak jak mówiliśmy sobie. Nerwy, gniew, złość, alkohol. Co? Często jedno i drugie. Czy zachowują zawsze jasność umysłu? Jaką jestem żoną, córką, matką? I oczywiście każdy we swoim zakresie, no bo jeśli żona ma męża, to nie ojcu, matce ma być posłuszna, a mężowi, tak? Ale to zależy, jaką po prostu jestem osobą. Jeżeli jestem pod kuratelą rodziców, no to muszę sobie zadać, jaką jestem córką. Jeżeli żoną, no to tak? Jeżeli jestem matką, mam dzieci, to jaka jestem w stosunku do swoich dzieci, tak? Czy zgodna ze Słowem Bożym, czy jestem kochająca po swojemu, tak? Bo różnie dzisiaj ludzie kochają dzieci, potem jest pełno problemów. Widzimy dzisiaj, co się dzieje z dziećmi, bo rodzice ich kochają, ale nie do końca tak, jak mówi Biblia. Potem te dzieci rosną samopas i wyrastają na narcyzów, zamiast na osoby, które umieją żyć w społeczeństwie. Czy przyjmujesz naukę od tych, którzy są bardziej doświadczeni od ciebie? Czy umiesz przyjmować naukę? Czy umiem przyjmować naukę od tych, którzy są bardziej doświadczeni, starsi wiekiem? Warto sobie przy tej okazji zadać pytanie, kiedy ostatni raz pytałam o poradę? Albo kiedy ostatnio ją dostałam i jak zareagowałam. Warto się zastanowić, słuchajcie, bo czasami może to być teoria w naszym życiu, bo tak naprawdę nikogo o nic nie pytamy, bo wszystko wiemy. Tak też, słuchajcie, no różne rzeczy się w życiu zdarzają. Czasami się warto zastanowić nad swoim życiem, na ile to się trzyma tego, co jest u mnie w życiu, nie? Czy to tylko teoria? Czy mam świadomość, że muszę się uczyć, czy uważam, że już wszystko wiem? I to też nie jest pytanie tak nie, słuchajcie. Trzeba się zastanowić po prostu nad sobą. Naprawdę głęboko się zastanowić, poprosić Boga, żeby odkrył kwestie, których być może nie widzimy.
Możesz powtórzyć pytanie?
Tak. Czy masz świadomość, że musisz się uczyć, czy uważasz, że już wszystko wiesz? To jest zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, do nas wszystkich pytanie. Takie bardzo uniwersalne. Niektórzy pytają, ale już wiedzą. Są i tacy. Prowokatorzy. Nie pytają, ale oni już wiedzą. Ale pytałem. Tylko po co? To jest, liczy się postawa. Bóg widzi naszą postawę serca. Ludzie słyszą tylko to, co my mówimy i często mówimy w taki sposób, że potrafią rozszyfrować nas. Ale tak naprawdę tym, który wie, co my robimy i osądza nasze postępowanie, jest Bóg. A Jego nie oszukamy, choćbyśmy nie wiem, ile pięknych słów powiedzieli. I warto o tym pamiętać. O. To takie pytania na zastosowanie, słuchajcie. A za tydzień, jak Bóg pozwoli, to chciałbym poruszyć kwestię sług panów. Przede wszystkim tu sług, ale skoro są słudzy, to chciałbym rozwinąć to jeszcze o przełożonych, bo my to wiele razy omawialiśmy, temat pracy, obowiązków, tego wszystkiego, ale tego nigdy za wiele.
Zresztą ten temat się bardzo często przewija.
Tak, on się bardzo często przewija. Ja bym chciał po prostu, może nie aż tak rozciągle, ale w skrótowej formie też go przypomnieć i poruszyć tą kwestię, żebyśmy zobaczyli, jakimi jesteśmy ludźmi w obowiązkach, w codziennej pracy. Także pomódlmy się.
Ja mam jeszcze takie stwierdzenie ogólne do i poprzedniej lekcji, i do tej, takie hasło. Żyj tak, żebyś był, czy była przykładem dla młodszych.
Tak? Tak.
I wiemy, jakim przykładem. Tym
dobrym przykładem.
Bożym tego słowa znaczenia.
Tak. Tak.
Tak żyj, tak? A z wiekiem człowiek nabiera tego doświadczenia. Tak. I więcej...
Oby nabierał. Tak powinno być.
Tak, ale tak teraz mówię być. O tym właśnie, o tych ludziach, którzy... O nas, o innych wierzących, którzy żyją w posłuszeństwie Bogu. No to jak żyją, to na 100% nabierają tego właściwego, dobrego doświadczenia, którym mogą się dzielić z młodszymi.
Dokładnie.
I tak trzeba żyć. Bo jak będzie człowiek żył w nieposłuszeństwie, no to kogo będzie mógł nauczać? Kogo pouczać? Komu dać dobrą radę, jak całe życie sam będzie jej potrzebował? Bo to nauczanie, uczenie kogoś, czy dawanie przykładu, no to musisz mieć z czego dać.
Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że Bóg nas widzi i lepiej, żeby z naszego powodu nie bluźniono Słowu Bożemu, żeby ujmy nie przynosić Słowu Bożemu, żebyśmy po prostu nie byli takiej postawy.